przed nami katecheza, którą wygłosi ksiądz biskup Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Witamy księdza biskupa Andrzeja Iwaneckiego, biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Na początku dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia katechezy w naszym radiu. Katecheza dzisiejsza będzie miała temat parafia wobec współczesnych wyzwań. Parafia wobec współczesnych wyzwań. Na początku przyznam się, że temat dotyczący parafii jest mi bardzo bliski, ponieważ prawie 20 lat byłem proboszczem wielkomiejskiej parafii. Mam nadzieję, że ten temat jest również bliski naszym radiosłuchaczom, ponieważ my też zwykle należymy do jakiejś parafii. Kolejnym motywem wyboru tego tematu jest fakt, że dzisiaj bardzo dużo się mówi o Kościele, niekoniecznie w dobrym znaczeniu, lecz wskazuje się na różne choroby, które dotykają współczesny Kościół. Gdyby porównać Kościół do organizmu, to parafia jest w nim małą komórką. Wiemy, że jeśli wszystkie komórki są zdrowe, to całe ciało jest zdrowe. Dzisiejszy temat, parafia wobec współczesnych wyzwań, pragnę rozważyć w dwóch częściach. W pierwszej części chciałbym przytoczyć to, co o parafii mówią niektóre dokumenty kościelne. A w drugiej części nawiązać do wspólnego doświadczenia życia w parafii każdego z nas. Przechodzimy więc do części pierwszej. Co o parafii mówi Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Religii Katolickiej, czy ostatnio instrukcja kongregacji do spraw duchowieństwa zatytułowana Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Co to jest parafia? Kanon 515, paragraf pierwszy określa to w ten sposób, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. W następnym kanonie 518 Kodeks Prawa Kanonicznego dopuszcza istnienie parafii terytorialnych, ale również parafii personalnych. Pisze tam tak, gdzie jednak jest to wskazane, należy utworzyć parafię personalną. Podaje przykład z racji obrządku, języka, narodowości albo z innego jeszcze powodu. Idąc dalej tropem Kodeksu Prawa Kanonicznego, zadajmy pytanie, jakie zadania w parafii ma proboszcz? Kanon 519 mówi, że proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii i ma zadania nauczania, uświęcania i kierowania, więc nauczania, uświęcania i kierowania. I dodaję, że przy współpracy także innych prezbiterów, diakonów, wiemy, że są parafie, gdzie jest jeden tylko ksiądz proboszcz, ale są też parafie, gdzie są wikarzy i diakoni. I uwaga, oraz niosących pomoc wiernych świeckich zgodnie z przepisami prawa. Więc te zadania ma proboszcz wypełniać w łączności także z wiernymi świeckimi. Do czego jest on zobowiązany? Kanon 528 mówi, że proboszcz jest obowiązany do głoszenia nieskażonego Słowa Bożego. I wskazuje na te szczególne momenty głoszenia, zwłaszcza przez głoszenie homilii w niedzielę i święta nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne. Popiera też dzieła, które mają ten duch ewangeliczny. W sposób szczególny następnym zadaniem jest to, że proboszcz troszczy się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. I jakby jeszcze następne zadanie wspomniane w tym kanonie, to wszelkimi siłami zabiega, korzystając też z pomocy wiernych, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary. Serce proboszcza musi ogarnąć wszystkie te obszary. To jest centrum parafialnego zgromadzenia wiernych. Wiemy, ten sam kanon w drugim paragrafie na to też wskazuje, że centrum jest Eucharystia. Mówi, ażeby sprawowanie Eucharystii stało się centrum parafialnego zgromadzenia wiernych. Wszystko niejako zmierza do Eucharystii. Wokół Eucharystii w parafii się dzieje, ponieważ Eucharystia jest centrum. Proboszcz ma też zadbać, aby parafianie, wierni przystępowali do sakramentów świętych. Są tutaj wymienione między innymi dwa takie ważne wspólnototwórcze sakramenty: Najświętsza Eucharystia i sakrament pokuty. Ma również starać się, aby wierni modlili się. Te obszary modlitwy to oczywiście rodzina oraz świadome i czynne uczestnictwo w liturgii. Następny kanon 529 mówi o bardzo ciekawej funkcji pasterza, bo zachęca, aby poznawał proboszcz swoich wiernych, powierzonych jego pieczy. Ma odwiedzać rodziny, ma uczestniczyć w ich troskach, szczególnie w niepokojach i smutku, ma im towarzyszyć, a także jeśli coś w czymś nie domagają, w sprawach oczywiście też religijnych, roztropnie ich korygować. Ma docierać do chorych, gorącą miłością wspiera chorych, szczególnie bliskich śmierci, tak mówi kanon. Otacza troską biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców. Stara się wreszcie, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków i popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach. Kanon 529 w paragrafie drugim wskazuje też na udział wiernych świeckich w misji Kościoła, którą proboszcz uznaje i popiera, udzielając wsparcia stowarzyszeniom. Współpracuje z własnym biskupem i diecezjalnym prezbiterium, zabiegając o to, i tu jest bardzo ważne rozszerzenie też w tym kanonie, aby wierni troszczyli się o parafialną wspólnotę, czuli się też członkami zarówno diecezji, jak i Kościoła powszechnego. Wiemy, że ta świadomość jest bardzo ważna, że jesteśmy w parafii, owszem, ale też jesteśmy Kościołem. Kościołem partykularnym, Kościołem diecezjalnym, Kościołem powszechnym. Przejdziemy do drugiego dokumentu kościelnego, a mianowicie do katechizmu Kościoła katolickiego. Tam chciałem dwa punkty przytoczyć. Punkt 2179. On najpierw nawiązuje do kanonu 515, określa, czym jest parafia. I wskazuje dalej, że jest ona miejscem niedzielnej celebracji Eucharystii. w której jest głoszona zbawcza nauka Chrystusa, w której praktykuje się miłość Pana. I bardzo ciekawe, że w tym punkcie nauczania Kościoła jest przytoczony święty Jan Chryzostom, żyjący w IV wieku i V patriarcha Konstantynopola, pisarz chrześcijański, uznawany za największego kaznodzieję Kościoła Wschodu, oczywiście doktor Kościoła i święty Kościoła. I tak święty Jan Chryzostom mówi o niedzielnej Eucharystii: nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości i modlitwy kapłanów. Dalej katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2226 mówi o religijnym wychowaniu dzieci przez rodziców i tutaj także wskazuje na parafię. Wiemy, że to zadanie wychowania religijnego spoczywa przede wszystkim na rodziców, na rodzicach, a my chcemy im po prostu pomagać. Ma ono być obecne w rodzinie od samego początku, od wczesnego dzieciństwa. Też wiemy, że wychowujemy przez słowo, ale i przykład, przez świadectwo życia chrześcijańskiego, bo tak to tutaj katechizm określa. A jednocześnie zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy i pomóc im odkrywać powołanie jako dzieci Bożych. I nawiązanie do parafii jest w następnym zdaniu. Parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich. Jest ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców. I przejdę już do ostatniego dokumentu, do instrukcji wydanej przez Kongregację do spraw duchowieństwa pod tytułem Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Prawie na samym początku instrukcja ta przytacza słowa naszego papieża Franciszka, zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium, bo tam papież pisze tak. Pisze o pewnej konieczności zainteresowania się innymi, by przekazać im dobrą nowinę. I zachęca, żeby się nie zatrzymywać, że ja nie potrafię, albo ja już mam w swoim życiu wszystko poukładane, nie chcę się tym zajmować. Więc słowa papieża, cytuję, one są następujące. Jeśli coś ma wywołać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. I dalej, mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony. Lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami. Lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi. A Jezus powtarza nam bez przerwy, to z Ewangelii świętego Marka: wy dajcie im jeść. Jest w tym mocny impuls i mocna zachęta do tego, by nie zatrzymywać dla siebie przyjaźni z Jezusem Chrystusem i tego, co doświadczamy w naszym życiu wiary, ale żeby też pomyśleć o innych. O tych, którzy dzięki wejściu Jezusa w ich życie mogliby się odnowić, mogliby być po prostu szczęśliwi. To pierwsza część. Dziękuję za uważne wysłuchanie. Teraz przejdę do drugiej części. naszych katechizmowych rozważań o parafii. Dlaczego zajmuję się tematem parafii? Ponieważ wszyscy należymy do jakiejś parafii. I można powiedzieć, że jest to dla nas podstawowe środowisko religijnego spełnienia. Jest to podstawowa wspólnota wzrostu duchowego. Jakie zadania ma do spełnienia parafia? Można powiedzieć, że parafia to kościół w pigułce. Określona wspólnota parafialna, mając swojego kapłana, proboszcza, czy także wikarych, ma dostęp do świętych sakramentów. Buduje swoje życie wokół Eucharystii, a lepiej mówiąc przez Eucharystię. Wzrasta. Eucharystia daje życie. Śpiewamy w jednej z pieśni, jak ten chleb, co łączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz kościele. Często powtarzałem w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary, że gdzie jest msza święta, tam jest centrum świata. Chodzi o to, żeby odkryć, że parafia jest przy źródle. Ale też zauważyć, będę o tym mówił troszkę dalej, że potrzebny nam jest kapłan. Jakie są oczekiwania parafian wobec swojej parafii? Można spotkać tutaj różne. Nie brakuje postaw roszczeniowych i traktowania parafii jako punktu usługowego. Ale na szczęście są też ludzie, którzy pojmują swoją obecność w parafii jako służbę. Posługują na przykład w grupach przyparafialnych. No i my te grupy przyparafialne znamy. Ja zawsze wymieniając je bardzo się lękam, żeby czegoś nie zapomnieć. Więc nie będę wymieniał wszystkiego, tylko jakieś przykłady. No, grupa Caritas, liturgiczna służba ołtarza, grupa oazowa. Notabene dzisiaj za chwilę jadę odprawić mszę świętą, w czasie której zostanie oaza rozesłana na rekolekcje letnie. Chór parafialny, szafarze, schola, franciszkański zakon świecki, trzeci zakon karmelitański, nocna adoracja i jeszcze wiele, róże różańcowe, wiele, wiele innych grup przyparafialnych. Dobrze jest, gdy parafianin wierny w parafii coś dla siebie poszuka, gdzieś się zaangażuje, gdzieś się włączy. To jest bardzo istotne, bo oprócz tej wielkiej wspólnoty parafialnej potrzebujemy też małej wspólnoty, w której będziemy rozważać Słowo Boże, w której będziemy po prostu wzrastać. Tam w tych grupach realizują wierni swoją odpowiedzialność za Kościół i za zbawienie innych. Spotkałem również niestety i takie osoby, takich parafian, którzy sami się nie angażowali w życie parafii. Ale to mało, bo oni po prostu jeszcze zniechęcali innych, wyśmiewając ich służbę w Kościele, posądzając o jakieś ukryte materialne korzyści, co oczywiście było kłamstwem. Więc sam nic nie dam, ale też nie pozwolę innym dać. Tymczasem parafia żyje właśnie tym darem, jaki wnosi każdy z parafian. Każdy może coś dać i może coś otrzymać w tej wspólnocie parafialnej. Jakie są współczesne wyzwania, problemy, na które parafia nie powinna zamykać oczu? Wśród nich jako pierwsze wyzwanie wymieniłbym samotność. Ona ma różne poziomy, płaszczyzny, ponieważ można być także samotnym w tłumie, niezrozumianym przez najbliższych. Samotność to też szczególny znak tej naszej pandemii, tego przeżywania trudów, tej walki o zdrowie swoje i innych. I nie chodzi w parafii tylko o wypełnienie przestrzeni życia samotnego człowieka, ale raczej chodzi o wskazanie źródeł nadziei. Jak to nieraz słyszeliśmy, chrześcijanie są odpowiedzialni za poziom nadziei w świecie. chrześcijanie są odpowiedzialni za poziom nadziei w świecie. Mamy tę nadzieję, oczywiście, która nie pochodzi z nas i od nas, ale od Boga, rozświewać ten świat. Pamiętamy czytanie świętego Pawła z listu do Rzymian, 14 rozdziału. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Ważne jest też, aby uświadomić sobie, może też innym podpowiadać, że nie ma trzeciej drogi w naszym życiu. Mamy wybór z Bogiem lub bez Niego. Chrześcijanin, ale też myślę każdy człowiek, nie powinien zakładać, że jest możliwe osiągnięcie szczęścia na drodze bez Boga. Nie ma szczęścia bez Boga. Nie ma spełnienia bez Boga. Nie ma radości bez Boga. Bóg oczywiście jest dobry i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale od nas oczekuje, abyśmy wybrali Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. To, co możemy zrobić, to podjąć decyzję, a potem być konsekwentnym, być wiernym podejmowanemu wyborowi Boga w naszym życiu. Kolejnym wyzwaniem dla parafii jest bezbożność, zaniechanie praktyk religijnych, jeszcze bardziej osłabienie swojej wiary, brak troski o rozwój swojej wiary. Niektórzy żyją tak, jakby Boga nie było. Jak ożywić wiarę? Jak ukazać jej atrakcyjność dla współczesnego człowieka? Mówimy, że tylko zapalony może zapalić. Najpierw ja sam też muszę odkryć atrakcyjność obecności Boga w moim życiu. Jak doprowadzić do spotkania z żywym Bogiem? Oczywiście te pytania wskazują na permanentną ewangelizację. Permanentną ewangelizację. Wielkim uznaniem cieszy się kurs Alfa, ale także inne działania ewangelizacyjne. One są godne wsparcia i obecności także w parafii. I oczywiście nie jest to sprawa tylko duchownych w parafii, ale to jest jeszcze bardziej sprawa świecka, które na mocy chrztu i bierzmowania mają obowiązek dawać przyciągające do Chrystusa świadectwo życia. Kolejnym wyzwaniem jest umiejętność budowania relacji. To jest sztuka. To nie przychodzi samo. Nad tym trzeba pomyśleć, trzeba się wykształcić w tym. Trzeba wiedzieć, kiedy co mówić, jak się zachować, jak reagować. Budujemy relacje oczywiście w domu, w środowisku pracy i zamieszkania, ale także w swojej rodzinnej parafii. Nieraz widziałem, jak pewne grupy w parafii spotykały się na mszy świętej, a później przedłużały to spotkanie w salce parafialnej. Uczestniczyłem w różnego rodzaju jubileuszach, gdy grupa ludzi świętowała swoją okrągłą rocznicę, na przykład pierwszej komunii świętej, na którą przyjeżdżali ludzie nawet za granicę. Żeby jednak takie spotkania mogły mieć miejsce, trzeba, aby się znaleźli ochotnicy, którzy przyjmą rolę organizatorów. To jest też sztuka być organizatorem, zadbać o szczegóły, przygotować. Oczywiście jest też potrzebne zaplecze, gdzie można się spotkać. Parafie zwykle takimi salkami katedrycznymi, miejscami spotkań dysponują. Powiem też, że zawsze bardzo mnie cieszył fakt, gdy słyszałem od niektórych zaprzyjaźnionych ze sobą osób, to znaczy między nimi była przyjaźń, a my znamy się z kościoła. Czyli nigdy nie spotkali się w pracy, w szkole, nie znają się z sąsiedztwa, ale chodząc do kościoła, często na te same msze święte, nabożeństwo o tej samej godzinie, jeżdżąc na pielgrzymki, organizując jakieś spotkania w małych grupach, tam się zapoznali z sobą i znają się z kościoła. To mi się bardzo podoba, że kościół też ma taką jednoczącą rolę do spełnienia. Jednym z ważniejszych zadań na dzisiejsze czasy jest wyrównywanie szans pomiędzy parafiami. Dzieje się tak na przykład, gdy cały dekanat wspiera budowę kościoła, nowego kościoła w jednej z parafii. Godne są też pochwały wszelkie działania międzyparafialne, na przykład podczas pielgrzymki autokarowej, gdy nie ma zbyt wielu chętnych w jednej parafii, można postarać się, aby dołączyły się także inne parafie. Chodzi o to, aby będąc parafią, zdrową parafią, starając się o dobre wewnętrzne życie, płynące też z Eucharystii, jednak być otwartymi na innych, wychodzić z propozycjami duszpasterskimi poza granice parafii, a nawet powiedziałbym poza granice diecezji. I ja to nazywam budowaniem mostów. Warto budować te mosty, bo na tych mostach może przepływać dobro w jedną i w drugą stronę. Zamknięcie się tylko w granicach własnej parafii, mówi o tym instrukcja wspominana wcześniej, jest bardziej naznaczone nostalgią za przeszłością niż inspirowane odwagą w przyszłość. I tutaj dokument przytaczany z Synodu Biskupów 2018 roku, Młodzi, Wiara i Rozeznanie Powołaniowe, mówi tak. W tym kontekście wizja działań parafialnych zamknięta w samych tylko granicach terytorialnych, niezdolna do przyciągnięcia różnorodnymi propozycjami wiernych, a zwłaszcza młodych, doprowadziłaby parafię do niedopuszczalnej stagnacji i niepokojącego braku innowacyjności duszpasterskiej. Jak to mówimy tak potocznym językiem, taka grupa by się kisiła w sobie, po prostu bez przepływu życia, życiodajnych soków na zewnątrz i zewnątrz. Parafia posiada w sobie wielką umiejętność pomocy innym. Czasami dzieje się tak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dobrze ten potencjał znać. Znam przypadki, gdy ktoś potrzebował pralki, lodówki lub wózka dziecięcego. Proboszcz ogłaszał tę potrzebę w parafii, a wtedy znajdowali się darczyńcy. Ktoś chciał także oddać swoje życie dla innych i także grupa parafialna Caritas w tym pośredniczyła. Bardzo ważne, żebyśmy umieli dawać innym, żebyśmy potrafili też o innych pomyśleć w ramach naszej parafii. Kolejnym wyzwaniem dla parafii jest problem braku powołań. Parafia powinna troszczyć się o stworzenie w rodzinie, wśród młodych, środowiska zdolnego przyjąć powołanie, którym obdarza sam Bóg. Proście więc Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Godne pochwały są wszelkie modlitwy sprawowane w tej intencji, też towarzyszenie młodym w czasie podejmowania decyzji co do swojej przyszłości, zapraszanie kleryków lub siostry zakonne do parafii, czy też odpowiednie postawy pokutne w tej intencji ponoszone. I już pomału kończę. Jaka jest szansa dla parafii? Gdzie jest taki pierwszy klucz, który by mógł posłużyć do rozwoju parafii? Szansą jest współpraca na różnych poziomach, duchownych ze świeckimi, proboszcze i wikary z parafianami, ale też parafian między sobą. Konieczne jest zbliżenie się do siebie na drodze dialogu, poznania swoich realiów życia i tego, czego nam brakuje też w codziennym życiu, wzajemnego szacunku. Ja muszę widzieć drugiego jako wartość, znać swoje osobiste ograniczenia i szanować drugą osobę. Mam świadomość, to już tak na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, że jeszcze jest wiele tematów, których nie omówiłem, dotyczących także środowiska parafialnego. Ale pragnąłem przede wszystkim w tej katechezie, abyśmy się zatrzymali w myślach przy parafii, abyśmy na nowo pokochali i docenili nasze parafie. I abyśmy też tego źródła, które nam daje Kościół, źródła Bożego, czerpali na co dzień. Kończąc, można śmiało powiedzieć, że parafia jest bardzo bogato wyposażona przez Boga w różne talenty, które mają służyć na chwałę Boga, dla dobra innych i własnego uświęcenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia dzisiejszej katechezy, do wspólnego dialogu z księdzem biskupem Andrzejem Iwaneckim, a telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Przypomnijmy, dzisiejsza katecheza sobotnia, to katecheza, którą głoszą na naszej antenie księża biskupi, pasterze Kościoła w Polsce. Dziś wysłuchaliśmy katechezy księdza biskupa Andrzeja Iwaneckiego, biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Oczekujemy na Państwa telefony i zapraszamy do współtworzenia dzisiejszej katechezy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara Zdańska. Chciałam zapytać, jeżeli w danej parafii nie ma jakiejś wspólnoty, a jest ona w innej i człowiek już zaangażowany, oczywiście, to jest jakby kosztem swojej parafii, więc chciałam zapytać, jak wygląda, czy to nie jest w cudzysłowie zdrada twojej parafii, no ale załóżmy, że jest jakaś wspólnota, czy rycerstwo niepokalane, czy jakieś większe zakony i wtedy człowiek jest w innej parafii, spotyka się. To jest pierwsze pytanie. Ojej, jeszcze chciałam drugie, ale z wrażenia zapomniałam. Chciałam w ogóle podziękować za ten piękne, za tą piękną katechezę biskupowi, bo to jest jakby rdzeń naszej wiary.
To może ja odpowiem na to pierwsze pytanie,
nie,
a pani sobie przypomni drugie pytanie.
Mógł zapłać pani Barbaro, prosimy ksiądz biskup Andrzej Iwanecki.
No bardzo często zdarzało się, że ktoś w innej parafii zapoznał się ze wspólnotą, nawet powiedziałbym wzrastał w niej i też zdobywał pewne umiejętności, a potem wracał do swojej parafii i tam podobną wspólnotę zakładał, więc to jest, wydaje mi się, bardzo naturalne. Mamy prawo szukać dla siebie pokarmu. Kościół ten pokarm daje, czasami jest on bliżej, czasami dalej. My nie zapieramy się własnej parafii, kiedy jesteśmy też obecni w innych miejscach miasta, diecezji, czy nawet ojczyzny. Także proszę być o to bardzo, bardzo spokojnym, a po prostu może przyjdzie też czas, kiedy taka myśl nastąpi, żeby w swojej parafii też to, co wartościowe, zainicjować.
Ksiądz biskup Andrzej Iwanecki, katecheza na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lucjan z Lubelskiego. Proszę ojca, proszę księdza biskupa. To, co ksiądz biskup mówi, to jest teoria. Moja córka chciała w parafii ochrzcić dziecko i zaczęły się schody. Mimo, że chrzestny po prostu brał ślub katolicki, jest ochrzczony, jest prawym człowiekiem i zaczęły się schody. Ksiądz nie wyda zaświadczenia, bo w jakiejś innej parafii tam troszeczkę syn mieszka teraz, tamten nie, bo są problemy. I to tak to jest. To, co ksiądz biskup mówi, to jest tylko teoria, a księża w parafiach robią, co chcą. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam szczególnie ojców redemptorystów. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Prosimy, ksiądz biskup
Bóg
Andrzej Iwanecki.
Bóg zapłać za to pytanie, bo ono też pokazuje na takie trudniejsze momenty wzajemnej relacji. Nie rozwijałem tego w samej katechezie, ale jestem świadomy, że to, co i Kościół w swoich nauce zapisał, to potem musi znaleźć przełożenie w parafii na konkretnych ludzi, na konkretne charaktery ludzkie, na relacje. I tak jak ja zawsze też w różnych rozmowach unikałbym dużych kwantyfikatorów, czyli nie jest tak wszędzie. Bywa tak w różnych parafiach. Więc następna taka myśl z tym związana to jest kościół hierarchiczny nasz. Więc jeśli mamy jakieś trudne sytuacje do rozwiązania, mamy jeszcze prawo też odwołać się do dziekana, potem do kurii biskupiej. My takie sprawy też tutaj przyjmujemy w kurii i wyjaśniamy. Wiadomo, że w tej chwili w tej rozmowie nie sposób o szczegółach mówić, natomiast ja bym powiedział, nie poddawać się. My też wzajemnie się implikujemy jako ludzie, swoje charaktery, jeśli też powiedzmy, między nami nie ma takiej zgody do końca, to potem niektóre sytuacje tak wyglądają. Natomiast gdy chodzi o chrzest, to proboszcz nie może odmówić chrztu. Może zachęcać tam do pogłębienia treści dotyczących chrztu, ale chrztu odmówić nie może. Przyznam się, że chciałbym się bliżej przyjrzeć tej sytuacji, którą pan wspomniał.
Natomiast chociaż tam była taka sytuacja, księże biskupie, często, że ktoś przyjeżdża do parafii rodzinnej, prosi księdza proboszcza o zaświadczenie, a na przykład już od 5 czy 6 lat mieszka zupełnie innej parafii, prawda?
No bywa tak. Na pewno trzeba i serce, i rozum włożyć w te nasze relacje. Nie są one łatwe, ale czasami zbyt szybko się zniechęcamy. I myślimy, że ktoś nam jakąś przeszkodę czyni, a on też, taki ksiądz, jest po prostu kapłanem działającym w granicach prawa i on to prawo musi stosować. No tak to bywa różnie w parafii.
Ksiądz biskup Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maria,
halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wanda Maria z Warszawy, z parafii świętego brata Alberta i świętego Rafała Kalinowskiego, gwiaździsta. No, chciałam podziękować za każdą katechezę i tą też szczególnie, dlatego że wiele osób się interesuje takimi, powiedziałabym, w pewnym sensie administracyjnymi sprawami również w parafiach. No ja nie neguję tego, co ten pan tam powiedział, że ma jakieś problemy, ale jestem od zawsze przy parafiach różnych i jeśli nie ma poważnych przeszkód, to przyznam się szczerze, że nie spotkałam się aż z takim potraktowaniem sytuacji, jak ten pan opisał. Dlatego, że często jest tak, że ludzie nie podają dokładnych przyczyn odmowy czegoś. No, często jest tak, że chcemy korzystać z wszystkiego, co Kościół oferuje, ale my ze swojej strony jednak nie do końca jesteśmy w porządku. Ja mam też bardzo trudną sytuację rodzinną, bo córka jest w tej chwili jeszcze w związku niesakramentalnym, a może wziąć ślub, bo kanonicznych przeszkód nie ma. Oczywiście była córka ze mną u księdza proboszcza. Naprawdę wszyscy kapłani z naszej parafii podchodzą do problemu z należytym szacunkiem do drugiego człowieka, ze zrozumieniem sytuacji. A miałam takich sytuacji w rodzinie dalszej No nie tak może niedużo, ale kilka. I przyznam się szczerze, że zawsze okazywało się potem, że jednak nie do końca osoba, która chciała czy chrztu, czy innej posługi sakramentalnej, nie do końca powiedziała, jak wygląda sytuacja rzeczywiście od strony duchowej. Także tyle chciałam powiedzieć i oczywiście
dziękujemy bardzo. Prosimy ksiądz biskup.
I tak pochylić się nad osobą.
Andrzej Iwanecki.
Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że parafia jest takim bardzo podstawowym środowiskiem, wspólnotą, już taką prawie najmniejszą, żeby wierni spotykali się ze swoim duszpasterzem i odwrotnie. Notabene, jak słyszeliśmy, kanony zakładają to, że proboszcz odwiedza swoich wiernych, że się nimi interesuje. I powiedziałbym tak, że czasami bywa, że spotkania ze swoim duszpasterzem są bardzo okazyjne. Są bardzo rzadkie. Czy z okazji chrztu dziecka, czy z okazji pogrzebu bliskiej, kochanej osoby. I to jest za mało. Za mało w moim odczuciu, bo jeśli my się tylko przypadkowo albo okazyjnie spotykamy, to brakuje takiego poznania się wzajemnego i wymiany myśli i poznania też poziomu swojego zaangażowania w relacje z Bogiem. Dlatego zachęcam, żeby nie tylko okazyjnie się spotykać, ale również szukać tych dróg do pasterza, szukać do wspólnoty przy parafii, żeby można było spokojnie, już bez jakiejś specjalnej okazji, zadawać pytania, wysłuchać spokojnej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo, Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Janek z Podkarpacia. Ja dziękuję biskupowi za rzeczową katechezę. No i właśnie w kwestii tych tematów, które biskup poruszył, chciałem ze swojego doświadczenia też troszeczkę się podzielić. No i być może biskup jakieś rzeczowe słowo jeszcze dołoży. Chodzi o właśnie działanie grup przy parafii. Księża się tłumaczą, że są zapracowani, nie mają czasu, a hierarchiczność nakłada na nich konieczność nadzorowania, bycia w takich świeckich grupach parafialnych. Ja byłem w parafii, gdzie było dwóch diakonów. No i tutaj właśnie to musi być odgórnie, bo ksiądz sam ze swojej inicjatywy nie wystąpi, żeby rozwinąć właśnie tą instytucję diakona i pomóż proboszczowi na parafii, bo to jest ciężki obowiązek. I wtedy te grupy świeckie mogłyby istnieć, a ta proboszcz dusi, bo nie wyrabia, po prostu brak możliwości nadzoru. No to dziękuję bardzo i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz biskup Andrzej
Iwanecki.
Dziękuję
bardzo za to pytanie. Każdy człowiek, każdy z nas jest rzeczywiście ograniczony. Myślę, że Pan Bóg nie wymaga od nas tego, żebyśmy przekraczali te nasze ludzkie, naturalne granice zmęczenia czasu. Mamy tyle samo wszyscy, 24 godziny na dzień. Myślę, że przy tym pytaniu istotne by było to, co dotyczy świeckich. Po pierwsze, żeby znajdowali się w naszych parafiach także świeccy liderzy. I tutaj bym zachęcał do takiej permanentnej nauki, studiów nawet. Wiele jest wydziałów teologicznych tu czy tam, czy są na przykład nasze diecezje organizowane kursy formacyjne też dla chętnych z ciekawymi wykładami. Także można samemu się pod tym kątem rozwijać w tej dziedzinie, poznawać naukę o Panu Bogu i potem tym też służyć. Więc proboszcz byłby takim wtedy ojcem w parafii, który ma też kontakt ze świeckimi współpracownikami, liderami poszczególnych grup i wiadomo, że mógłby też i okazyjnie tam uczestniczyć, a byłby spokojniejszy o treści teologiczne w grupach tych formacyjnych czy parafialnych. Diakoni stali jak najbardziej, też mogą w ten sposób usłużyć parafii. I taka ostatnia myśl, no to może być i tak też, że po prostu musimy pozyskać tego księdza. On też jest człowiekiem i taka jakaś życzliwość, serdeczność i wdzięczność może też wywołać chęć jeszcze większego zaangażowania w poszczególną grupę. Tylko popatrzmy, no proboszcz jest za wszystkich odpowiedzialny, więc powiem, że jako proboszcz to nie miałem takich jakby większych kłopotów, żeby parafianie tam jakoś w tej linii do Pana Boga wzrastali, ale czasami, żeby parafianie między sobą, żeby grupy między sobą przyparafialne potrafiły współdziałać, współpracować, szanować także swoją odrębność i przekazywać też wiedzę o swoich szczególnych charyzmatach, czy też no, budować potem jedność na przykład na wspólnej Eucharystii. Chodzi o to, że są pewne trudności między nami ludźmi. Wypływają z charakteru, może też czasami z mojej kondycji fizycznej w danym momencie. I chodzi o to, żeby umieć przekraczać te granice ku drugiemu człowiekowi. A na pewno jedność z Bogiem, sakrament pojednania, komunia święta, czytanie, rozważanie Słowa Bożego może nas też tak wewnętrznie zbudować, że potrafimy we właściwy sposób wzajemnie się do siebie zbliżać.
Prosimy bardzo, czas katechezy na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wisia z parafii świętego Franciszka w Zabrzu dzwonię, dziękując Panu Bogu za naszych kapłanów, gdyż dzięki ich aktywnemu zaangażowaniu w parafii my z mężem jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła i doświadczamy wielkich owoców wspólnoty kościoła. Bóg zapłać serdeczne za kościół, za wszystkich zaangażowanych w kościele.
Dziękuję bardzo. Ksiądz biskup.
No nie było pytania, była wdzięczność, ale rzeczywiście wzajemnie sobie powinniśmy dziękować Panu Bogu, dziękować za drugiego człowieka. No i tak jak tutaj papież Franciszek nam mówi, nie zatrzymywać tego dla siebie, ale też pomyśleć o tych, którzy tego daru przyjaźni z Jezusem jeszcze nie mają, żeby im wskazywać na Pana. Czyli mam coś, czym się cieszę, coś doświadczyłem, ale nie mogę tego zatrzymać dla siebie, lecz przynajmniej jedną osobę nawrócić ku Panu Bogu.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Sokowa Podlaskiego, mam na imię Bogusław. No i chciałbym się podzielić taką trochę refleksją, jakby świadectwem, a przede wszystkim dziękuję księdzu biskupowi, że poruszył bardzo ważny temat, który się ciągnie od Soboru Watykańskiego II, bo Sobór Watykański II powołał chyba 50 ruchów, które miały celem właśnie ożywić ten kościół i to miało być wdrożone i to jakoś słabo to idzie. Ja nie chcę tam się omawiać, bo to nie jest moim celem, ale po sobie wiem, że weźmy na przykład przeżywanie mszy świętej. Przez długi okres czasu przeżywałem mszy świętej jak w sensie takiego jakby rytu i ciągle się dziwiłem, że ten ryt jakby nie przynosi skutku. Dopiero jak pozwoliłem Panu Bogu, żeby On zaczął budować relacje po swojemu, po Bożemu ze mną, żebym ja nie miał swoich, załóżmy, jakichś takich wizji, że życie wieczne po prostu rozpoczyna się dopiero po śmierci. Ono się rozpoczyna już tutaj i nie polega na podróżowaniu w tym moim życiu od cudu do cudu, od jakichś nadzwyczajności do nadzwyczajności, ale raczej żyje z pokornym pełnieniem jakiejś takiej ufności, trwaniem przy Panu Bogu. I właśnie ksiądz biskup poruszył bardzo ważne, że budowanie po prostu relacji. Budowanie relacji to moim zdaniem należy właśnie rozpocząć od tej świadomości eucharystycznej. Jeżeli się nie ma, znaczy mówię o sobie, jeżeli nie miałem świadomości eucharystycznej, no to czerpałem z łaski Bożej przez sito. Natomiast Później jak zacząłem, znaczy Pan Bóg zaczął budować tą relację, to sito zamienił na takie, może garnuszek później, a teraz na wiadro. I teraz te łaski Boże już czerpię, już jakoś tam trochę widzę, że msza święta przykładnością nie odprawia jej ksiądz, ale jest czynnością Jezusa Chrystusa i Kościoła. Ksiądz Jezus Chrystus pełni przez posługę kapłana oczywiście i dobrze, żeby jak najwięcej tych kapłanów było. Natomiast ja muszę, jestem zostawiony jakby sam i muszę mieć tą relację otwartą, muszę być otwarty na Ducha Świętego. I tu jest po prostu problem. Także szczęść Boże, dziękuję za poruszenie
Dziękujemy
tego
bardzo.
Tematu.
Prosimy, ksiądz biskup Andrzej Iwanecki.
Kiedy słuchałem wypowiedzi naszego radiosłuchacza, to przyszła taka myśl, słowo: Boga żywego pragnie moja dusza. Więc na pewno będzie zawsze chodziło o relację z żywym Panem, żywym Bogiem. I też wybrzmiało mi to w tym pytaniu, w tej refleksji bardziej dotyczącej Eucharystii i jej przeżywania. Myślę, że ważne też jest, aby podkreślić, że do mszy świętej mamy iść przygotowani. Mówią o tym ojcowie Kościoła, ale my też to chyba rozumiemy. To przygotowanie dotyczy na przykład przeczytania wcześniej Słowa Bożego albo też przebaczenia drugiemu człowiekowi. Pamiętamy, co Jezus mówił, że zostawić ten dar pod ołtarzem, a iść pojednać się ze swoim bratem, a potem przyjść dar swój ofiarę. Więc chodzi o to, żeby mieć w sercu też miłość, pokój. Wiadomo, że czasami jest i choroba, cierpienie, boleść. To wszystko wnosimy na Eucharystię. To nic złego, że cierpimy i że wchodzimy cierpiący na Eucharystię, bo Pan nas takimi po prostu przyjmie i też nas dotknie i umocni, uzdrowi. Także, że wyjdziemy, i o to też chodzi, z Eucharystii inni niż weszliśmy, bardziej uświęceni. I jeszcze ta relacja z Panem Bogiem, o której tutaj była mowa, jest mniej więcej taka, oczywiście to tak jest przykładowo, tylko będzie przytoczone przeze mnie, że my jesteśmy takim zerem, prawda? Nie, jeden jest zerem, jeden jest więcej tych zer ma, a Jezus jest jedynką. I teraz wartość naszego życia, jeśli jest taka, że jeśli postawimy tę jedynkę na końcu, no to wiemy, że jest to mała liczba. A kiedy na początku, to nawet kiedy jest bardzo wiele zer, to ta wartość naszego życia i rozwój jest wielki, bo Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, a wtedy wszystko będzie na miejscu właściwym. Tak to też słyszymy. Dzisiaj też w czytaniach słyszymy, że Paweł mówi, że będę się chlubił ze swoich słabości. Tak, bo Bóg rzeczywiście nas umacnia. To On jest mocą naszego życia. I do Jego powinniśmy pytać, jak życie mamy przeżyć. Jemu ofiarować każdy dzień. Jemu zawierzać nasze problemy, trudności, też osoby, które kochamy, które chcemy omodlić. To Jemu powinniśmy to zawierzać i On się też tym zajmie. Słyszymy czasami, Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, Ty się tym zajmij. I wtedy naprawdę nie jesteśmy ani sami, ani słabi, bo Bóg jest mocny w nas swoją łaską. I tak dalej, bo można by mówić długo. Halo?
Tak. Ostatni kolejny telefon. Dobrze, księże biskupie?
Dobrze.
Prosimy, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się zapytać księdza biskupa, jak się teraz sprawa ma po tej pandemii, po tej zarazie? Jak się to ma, bo różne takie głosy dochodzą medyczne i tych uzdrowicieli i tych wszystkich innych ludzie szukają i różnie komentują to. I chciałem się zapytać, bo to tak w latach 80. to zapraszali, parafii niektóre zapraszały Dardelego czy Harrisa do parafii, no i ci uzdrowiciele leczyli ludzi, a wiadomo jakimi skutkami. Mm-hmm. I to sekciarstwo wchodzi teraz też po tej pandemii. I to sekciarstwo ma taki charakter takich menadżerów, takich różnych różnych medycznych uzdrowicieli i chciałem się zapytać, jak ksiądz biskup się na to wszystko zapatruje?
Dziękujemy bardzo i prosimy ksiądz biskup Andrzej Iwanecki.
Pan Jezus powiedział: pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Ten czas pandemii dla wszystkich z nas był i jeszcze jest trudny. I wiele także zranień było między ludźmi. Więc ja na przykład ze swojej strony uważałem, że najważniejsze jest wyciszać, uspokajać i jednoczyć. Ludzie skłóceni w rodzinach między sobą, ludzie skłóceni w parafii o różne poglądy dotyczące pandemii, ludzie skłóceni powiedzmy z hierarchią Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I tego nie może być. To znaczy, tego na pewno Pan Bóg dla nas nie chce. On chce, żebyśmy byli w jedności i żebyśmy byli przy źródle. I dlatego powiem, to, ja to z takim bólem mówię, bo sam też cierpiałem i cierpię, kiedy nie możemy tak jak dawniej praktykować, spotykać się, uczestniczyć. I to jest dla nas takie trudne wezwanie, ale to też jest wezwanie, które możemy przekuć dzięki łasce Bożej na coś dobrego, bo to jest jakaś ofiara, jakieś cierpienie, które też możemy złożyć w jakiejś intencji. A na pewno powiedziałbym tak, w relacjach międzyludzkich, bo o tych relacjach też mówiłem, jest ważne wyciszanie, wzajemny szacunek, wzajemna oszczędność słowa, jednoczenie. No i też musimy się zająć też naszą pracą, bo czasami na tych naszych powiedzmy rozmowach, czasami niestety i kłótniach dużo, dużo czasu upływa. Tymczasem można by go było spożytkować lepiej. No bardzo chciałbym, żebyśmy lepsi wyszli z tego czasu pandemicznego, no ale to każdy musi postarać się o siebie samego, bo jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. Pan Bóg kiedyś nas zapyta, co zrobiłeś ze swoim życiem. No powiemy, sąsiad, sąsiadka, mąż, żona, dzieci, ktoś tam coś zrobił. Co ty zrobiłeś z własnym życiem?
Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie. Prosimy o błogosławieństwo pasterskie na to życie w parafii, życie w diecezji, życie w kościele. No i oczywiście na dzisiejszy dzień i najbliższą niedzielę, Dzień Pański.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję za to, że mogłem się spotkać na antenie Radia Maryja z ojcem i także ze słuchaczami. I także z tymi wszystkimi, którzy zadawali pytania, czy dzielili się własną refleksją. Wszystkich bardzo szanuję i bardzo im dziękuję, że włączyli się w tę naszą wspólną katechezę. A teraz was pobłogosławię. Niech Pan Bóg was prowadzi, a Maryja otoczy płaszczem swojej opieki. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ksiądz biskup Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Gorąco i serdecznie dziękujemy za wygłoszenie katechezy, jak również współtworzenie jej w dialogu ze słuchaczami Radia Maryja. Bóg zapłać.